Językoznawczyni profesor Magdalena Stecień z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zaczęliśmy go w Radiu Indeks od wywiadu z Januszem Korwinem-Mikke, który gościł dzisiaj rano w naszym studiu i zaprezentował bardzo taką ostrą polszczyznę, niewybredną, ale nie chciałabym dzisiaj
polemiczną.
Bardzo, ale nie chciałabym o języku polityków rozmawiać, tylko o języku młodych ludzi, bo zarzuca się nam czasem, że mówimy bardzo niedbale, że mówimy niepoprawnie, a z drugiej strony jesteśmy chyba dość sprawni komunikacyjnie, jak pani profesor uważa.
Ja myślę, że sprawność komunikacyjna ma bardzo wiele wspólnego z poprawnością i starannością wypowiedzi, ale rzeczywiście w języku młodych bardzo wyraźne jest to, że niejako głównym ich celem jest właśnie komunikowanie się, porozumiewanie się w grupie, najlepiej w grupie młodych, i wówczas już te dwie pozostałe cechy, te dwa pozostałe elementy mają po prostu mniejsze znaczenie. I dlatego język młodzieży, język młodych ludzi tak bardzo odróżnia się od innych odmian językowych, ponieważ on tworzy własne cechy, jakby szczególnie w warstwie słownictwa to jest wyraźne, ale ma też inne określone cechy, z pomocą których odróżniają się młodzi, tworzą czasami swój własny językowy świat, często właśnie z tego powodu, żeby nie być rozumianymi przez starszych, których często uważają za właśnie nienadążającymi za współczesnością, za modami, i w związku z tym deprecjonują też ten język dojrzały. Chcąc się odróżnić, tworzą swój własny, i w związku z tym jest to bardzo wdzięczne teren dla językoznawców, bo to jest to miejsce, w którym tworzą się nowe formy, w którym można zauważyć nowe tendencje językowe. No i jeśli miałabym oceniać, to powiedziałabym, że fajnie jest to obserwować. O tak, po młodzieżowemu bym powiedziała. Natomiast oceniać trochę trudniej.
No to może o emocje zapytam w takim razie. Czy nie drażnią pani profesor takie formy jak dziękówka, dzięk, sorki, siemaneczko, narka, narson, narcia?
A to zależy gdzie i kiedy. Bo jeśli młodzi porozumiewają się tak między sobą, to nie ma sprawy. To jest właśnie ich język, ich świat i mają do tego absolutnie prawo. Ja bym wręcz powiedziała, że młodość to jest właśnie taki moment w życiu każdego człowieka, gdy warto swoją kreatywność wykorzystywać w różnych sferach. I oczywiście także w sferze języka. No bo przecież, gdy jesteśmy młodzi, to ubieramy się trochę odważniej niż później po 40, 50, 60. To eksperymentujemy z modą, ze zwyczajami i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie mielibyśmy tego robić także na płaszczyźnie języka? Można. Trzeba. Tylko właśnie druga rzecz. Trzeba to robić w sposób świadomy. A więc nie jakoś tak w sposób nieświadomy, tak małpio wręcz, naśladować to, jak mówią inni, nasi idole czasami, ludzie, których lubimy, których podziwiamy, oczywiście młodzi, tylko próbować ustosunkować się do tego. A więc oczywiście pewne słowa, frazy się rozprzestrzeniają, ale warto zastanowić się nad tym, dlaczego. Dlaczego to dzięks tak żyje w polszczyźnie młodych, czy też jak to się dzisiaj mówi, w młodomowie. Skąd bierze się ta popularność? Czy ja również chcę dołączyć do tych ludzi, którzy tak mówią? Być może jestem w stanie wykreować całkiem inną modę, a przynajmniej wyrazić siebie z pomocą innych słów i fraz, które lepiej będą odzwierciedlały mój charakter i moje miejsce w świecie. Język właśnie temu ma służyć. I dlatego tak bardzo trudno jest nam, językoznawcom, którym bardzo zależy oczywiście na tym, żeby polszczyzna się dobrze rozwijała, oceniać jednoznacznie język młodych. Bo z jednej strony on rzeczywiście bardzo często jest poza normą, ale z drugiej strony przynosi też dużo nowych zjawisk, elementów i pozwala poeksperymentować trochę młodym ludziom, i to jest zjawisko jak najbardziej pozytywne.
Chyba wiem, czemu słowo dzięks jest takie popularne, bo jest spoko. I tu kolejne pytanie, bo to jest słowo wytrych, które mówimy i którego używamy i w momencie, kiedy chcemy przeprosić za coś, spoko, nie ma sprawy, i kiedy chcemy podziękować, spoko, i kiedy się zgadzamy na coś, kiedy coś akceptujemy i tak dalej. Gdzie jest ta magia tego słowa? Na czym polega?
To bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Najprościej byłoby to ująć w ten sposób. To jest słowo krótkie, łatwo je wypowiedzieć i nie jest to słowo, które ma, które jest jednoznaczne, które ma jasno określoną treść. I w związku z tym może być wykorzystywane w różnych sytuacjach. Ale to jest tak, że kij ma dwa końce, albo też jest to taka zależność dwukierunkowa. To znaczy, im mniejsze słowo, im mniejszą treść ma słowo, tym oczywiście większy jego zasięg, czyli możemy go używać w najróżniejszych sytuacjach. Natomiast im większą treść ma jakieś słowo, tym trudniej je przenieść na jakiś inny grunt. Być może właśnie z tego powodu to spoko, które jest takie niedookreślone znaczeniowo, jest również popularne. Z drugiej jednak strony słowa modne, do których niewątpliwie spoko należy, to są właśnie takie słowa, które albo nie miały nigdy, albo utraciły swoje znaczenie, swoją treść. I to, że używamy ich w najróżniejszych sytuacjach, sprawia, że one przestają właściwie cokolwiek znaczyć. I dzisiaj spoko znaczy po prostu tyle, że mówię do ciebie w sposób luzacki, bo jesteś moim ziomem i tak dalej, prawda? I to właściwie można traktować jako taki przerywnik w wypowiedzi, bez żadnego nacechowania semantycznego, a wyłącznie z nacechowaniem takim właśnie emocjonalnym, wartościującym, podtrzymującym kontakt, czyli jak my mówimy językoznawcy o takiej funkcji fatycznej, prawda? Czyli tylko po to, żeby z kimś podtrzymywać kontakt, możemy także używać tego słowa. To jest zresztą dla języka młodych bardzo charakterystyczne, że takich słów używają.
Ja jeszcze wrócę do tej wyrozumiałości, pani profesor, wobec młodomowy. Cieszę się, że nie ma tutaj takiego ortodoksyjnego spojrzenia na te kwestie.
Ale ja tutaj może podkreśliłabym od razu, że należę do takiej frakcji językoznawców, którzy określają siebie jako liberałowie po prostu, bo oczywiście postaw w stosunku do języka jest bardzo dużo. Od tych purystycznych właśnie, takich konserwatywnych, przez powiedziałabym, liberalne, po nawet takie indyferentne, czyli to jest taka postawa, że nie zależy mi w ogóle, jak język polski się rozwija i czy będzie bogaty, czy wręcz przeciwnie, taki bardzo ubogi. Ja oczywiście tej ostatniej postawy nie wyznaję, natomiast jestem liberałką. To znaczy, że zależy mi na tym, żeby w polszczyźnie były obecne różne formy, bo to daje językowi bogactwo i myślę, że służy jego rozwojowi, ale to także oznacza większą wyrozumiałość dla form nowych, innowacyjnych, które dopiero się w języku pojawiają i są później oczywiście odpowiednio kodyfikowane.
O anglicyzmy chciałam zapytać. Idzie wiosna, pojawią się takie słowa jak aerobik, lifting, jogging, peeling, stretching i różne inne. I one może nie są tak bardzo pretensjonalne, nie drażnią, ale z kolei już lukać zamiast patrzeć, pliska też tak mówimy, zamiast proszę, break zamiast przerwa, cash zamiast pieniądze.
Ja kiedyś wyraziłam taką myśl, że zalewu nie będzie, że potopu nie będzie, ale rzeczywiście nie wiem, czy nie musiałabym jej zweryfikować, bo okazuje się, że angielszczyzna jest wszechobecna i wkrada się do polszczyzny w sposób bardzo wyraźny, do naszego życia, może tak bym powiedziała, nie do polszczyzny, do naszego życia i języka polskiego w tym codziennym użyciu. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w ogóle globalizacja to sprawia oczywiście, to są czynniki zewnętrzne, ale żyjemy w takim momencie dziejów i w takiej sytuacji historycznej, politycznej i w ogóle, która język polski otwiera rzeczywiście na te zapożyczenia z języka angielskiego. I nie ma w tym nic złego. Wiele już takich epok było, gdy język polski podlegał wyraźnym wpływom innych języków. Była moda na francuszczyznę oczywiście bardzo wyraźna. Mamy bardzo dużo zapożyczeń z języka niemieckiego, z łaciny i tak dalej, i tak dalej. Z językiem angielskim mamy tylko taki problem teraz, że on zdaje się być tak wpływowy, że aż narusza strukturę języka polskiego. W tym, że pojawiają się zapożyczenia, nie ma nic złego. To tylko wzbogaca język polski. Ale gdy adaptujemy te słowa angielskie bez jak gdyby żadnych naruszeń, czyli w formie oryginalnej, nie wtłaczając ich, nie komponując tych angielskich form z językiem polskim, to jest źle. Bo to oznacza, że język polski zaczyna tracić takie możliwości adaptacyjne. tego jest tak dużo, że już nie adaptujemy tych form. Mówimy cash, mhm. a nie cashować, czy w jakiejś innej polskiej formie. W tym lukać, to też jest bardzo pretensjonalna forma, bo mamy swoje patrzeć, ale przynajmniej jest polska forma, prawda, polska czasownikowa końcówka, ten formant. Czyli to już jest spolszczone, już wchodzi do naszego języka. To jest już dobry sygnał. Najgorzej jest wtedy, gdy właśnie formy oryginalne wchodzą do języka bez żadnych zmian.
Czyli musimy być twórczy, pracować jak na systemie językowym.
Jak najbardziej.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z profesor Magdaleną Stecią i dowiemy się, czy spolszczenie słowa Facebook jest poprawne, czy nie. A teraz dwa takie smaczki, powiedziałabym, z naszej anteny, które pokazują, jak trudnym jest nasz język ojczysty. Posłuchajcie.
Pewien sędzia z Ohio postanowił, że trzej skazani za korzystanie z usług prostytutek mężczyźni będą na zmianę dyżurować przed budynkiem sądu w Pensylwalii. Dokładnie.
Pensylwanii.
Przepraszam, jak to jedno słowo potrafi poprawić.
10 minut po godzinie 7 w Radiu Index, a ja dowiaduję się, gdzie mieszkają najszczęśliwsi ludzie na świecie. Otóż najszczęśliwsi są Kolumbijczycy. W większości z nas Kolumbia kojarzy się z 60-letnią wojną, z lewicową partyzantką, narkobiznesem oraz rzadziej z Shakirą i noblistą. Ale według przeprowadzonego kilka lat temu sondażu Kolumbijczycy są najszczęśliwymi ludźmi. Najszczęśliwszymi. Widzicie, moi drodzy, ja jednak pomimo tego wszystkiego bardzo szczęśliwy się czuję, nawet bardziej niż ci Kolumbijczycy.
Akademickie Radio Index. Zielona Góra Muzyki.